Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Brak wolności religijnej zagraża także innym prawom człowieka, uważa kardynał Thoron.
Świadectwami wiary kończy się mityng przyjaźni w Rimini.
Zebrani na Jasnej Górze polscy biskupi podsumowali wizytę patriarchy Cyryla.
25 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI modli się o jedność i pokój dla Ukrainy. Wczoraj kraj ten obchodził 21. rocznicę niepodległości. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował telegram do prezydenta Wiktora Janukowycza. Proszę Boga, aby błogosławił wysiłki tych wszystkich, którzy wytrwale i hojnie pracują na rzecz jedności kraju i zapewnienia pokojowej przyszłości wszystkim jego mieszkańcom, napisał papież z okazji Święta Niepodległości Ukrainy.
Nie ustają spekulacje na temat tego, czy dojdzie do skutku wizyta Benedykta XVI w Libanie. Ma się ona rozpocząć już za 3 tygodnie. Liban tymczasem coraz dotkliwiej odczuwa reperkusje konfliktu w sąsiedniej Syrii. W Trypolisie na przykład trwają zacięte walki między przedstawicielami dwóch islamskich ugrupowań, sunnitów i alawitów, tych samych, którzy konkurują ze sobą w Syrii. Zdaniem księdza Paolo Dall'Olio, który przez 30 lat zabiegał w tym kraju dialog międzyreligijny, podróż apostolska do Libanu zagraża życiu Benedykta XVI. Niezbędne jest zatem jej dobre przygotowanie przy współpracy ze służbami specjalnymi zaprzyjaźnionych krajów, uważa ksiądz Dall'Olio.
Stolica apostolska tymczasem potwierdza, że przygotowania do podróży przebiegają normalnie. Wczoraj mówił o tym w Rimini kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Wraz z szefem włoskiej dyplomacji, Giuliem Tercim, wziął on udział w dyskusji panelowej na temat wolności religijnej. Podkreślił, że w dzisiejszym świecie kwestia ta coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan.
Kiedy wolność religijna jest zagrożona, zagrożone są również wszystkie pozostałe prawa człowieka, bo wolność religijna to możliwość decydowania o sobie w obliczu wielkich pytań o życie, śmierć, Boga. Oczywiście z tym wiąże się kwestia obecności religii w społeczeństwie. Ważne są też obowiązki państwa, które musi zagwarantować faktyczne poszanowanie wolności religijnej. Dziś widzimy, że wbrew temu, co sądzono jeszcze do niedawna, w naszych czasach nie można zrozumieć świata bez religii, bo żyjemy w kontekście multireligijnym i wielokulturowym. I to właśnie w takich realiach, w tym kontekście musimy dążyć do prawdy.
Tymczasem miting Przyjaźni Narodów dobiega końca. Tegoroczna impreza zgromadziła w Rimini 800 tysięcy osób z 40 krajów. Większość z nich głównie zwiedzała tereny targowe, ale około 100 tysięcy uczestniczyło w konferencjach i innych spotkaniach kulturalno-religijnych. W przyszłym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem Przypadek Człowiek.
Temat mitingu, naturą człowieka relacja z nieskończonością, z konieczności przywołał sprawę świadectwa wiary, głębszej i ważniejszej niż sama religijność. W czasie spotkań słyszeliśmy świadectwa ludzi wierzących, nie tylko chrześcijan, którym wiara pozwoliła przekroczyć skończony, ograniczony wymiar egzystencji ludzkiej i nie czuć się w krytycznych momentach oszukanymi i zdradzonymi przez życie. Usłyszeliśmy o chrześcijańskich męczennikach w Iraku, do ostatnich chwil głoszących swym oprawcom miłosierdzie Jezusa Chrystusa, o 300 mujahedinach irańskich w tym samym Iraku, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, o lekarzu palestyńskim z Gazy, który przebaczył żołnierzom izraelskim zabójstwo jego 3 córek i wnuczki, o wierze młodej Włoszki, zmarłej na raka, gdy nie zgodziła się na chemioterapię, by nie zaszkodzić 3. dziecku, z którym była w ciąży. W czasie mitingu 3 historyków religii podjęło się też zadania zwalczenia mitu, że religie są źródłem przemocy i w konsekwencji świat bez religii byłby piękniejszy i bez przemocy. Z Rimini mówił ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Internet, telewizja, radio i prasa. Katolicy, jesteśmy tutaj. To hasło pierwszego na Białorusi Krajowego Kongresu Mediów Katolickich. Do seminarium duchownego w Grodnie, gdzie zorganizowano obrady, przyjechali oprócz dziennikarzy białoruskich także przedstawiciele mediów z Rosji, Ukrainy, Łotwy i Polski. W programie przewidziano zarówno wykłady i referaty, jak też warsztaty i spotkania z udziałem ekspertów.
Z przesłaniem do uczestników kongresu zwrócił się m.in. przewodniczący papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu arcybiskup Claudio Maria Celli. Wskazał na znaczenie nowych technologii we współczesnym świecie w dawaniu świadectwa wiary.
Jednym z gości kongresu jest reżyser Krzysztof Zanussi, który m.in. próbował określić, na czym polega specyficzna rola i misja mediów chrześcijańskich w dzisiejszym świecie.
Chrześcijańskie środki masowego przekazu mają dopomagać ludziom do tego, żeby w swoim życiu odnaleźli chrześcijański sens i tak objaśniać świat, który pomaga im ten sens odnaleźć. Tym się różnią środki chrześcijańskie od innych. Jeśli byśmy mówili o tym, do czego inne środki swojego przekazu, to czasami dla zarobku, czasami do tego, żeby ludzi otumanić, czasami o to, żeby ludzi uwieść, najczęściej po to, żeby ludziom coś sprzedać, często, żeby ludzi zniewolić. To są wszystko sposoby złego użycia środków masowego przekazu. No a ten dobry ma polegać na tym, żeby wskazywać sens, którego ludzie w życiu szukają i niełatwo go znaleźć.
Krajowy Kongres Mediów Katolickich na Białorusi zakończy się jutro.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Caritas w Etiopii ponowiła wezwanie o pomoc dla ludności na terenach dotkniętych suszą. Nowy program wsparcia ma pomóc rolnikom i farmerom w produkcji żywności oraz w tworzeniu infrastruktury niezbędnej do doprowadzenia wody na obszary uprawne. Trwająca susza jest gorsza od ubiegłorocznej, której skutków wciąż doświadczają ludzie w kilku miejscach naszego kraju. Musimy zatem wzmocnić nasze wysiłki, powiedział Shiferaf Mamo, koordynator programu rozwoju społecznego tej organizacji.
Nowy program Caritas jest skierowany do 60 tysięcy rodzin. Zakłada on przede wszystkim utrzymanie niezbędnych zapasów wody, ale także budowę nowych zbiorników, jak również konserwację istniejących systemów wodnych. Farmerzy, którzy utracili cały swój dobytek przez suszę, mają otrzymać nowe zwierzęta do hodowli, a rolnicy nasiona do obsiewania nawodnionych pól. Planuje się także wybudowanie niezbędnych dróg dojazdowych na terenach wiejskich.
Rząd w Etiopii szacuje, że wsparcia żywnościowego będzie potrzebować około 4 milionów ludzi. Caritas przewiduje, że na pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom musi w najbliższej kampanii zebrać 2,5 miliona euro.
Decyzja o przeniesieniu katolickiego wikariatu apostolskiego Arabii Północnej z Kuwejtu do Bahrajnu wywołała niezadowolenie Iranu. Na ofiarowanej przez Bahrajn na ten cel działce w stolicy Manamie ma bowiem powstać także nowy kościół. Ta decyzja władz spowodowała pogorszenie i tak już napiętych relacji z Iranem, który wyraził swoje zaniepokojenie.
Na niezależnej stronie irańskich szyitów pojawiła się informacja, że decyzja o zburzeniu szyickich meczetów przy równoczesnej zgodzie na budowę chrześcijańskiej świątyni jest przestępstwem. Zarzucono też królowi Bahrajnu, że decyzją tą chciał pokazać się światu jako osoba światła i otwarta. Wikariusz apostolski w Arabii Północnej, biskup Camillo Ballin, przypomniał, że decyzja o przeniesieniu wikariatu związana jest z lepszym usytuowaniem tego kraju w Zatoce Perskiej, bliżej Kataru i Arabii Saudyjskiej. Poza tym otrzymanie wizy na wjazd do Bahrajnu jest dla chrześcijan o wiele łatwiejsze niż w przypadku Kuwejtu. Nowy kościół w Zatoce jest potrzebny, gdyż na tym obszarze mieszka blisko 2 miliony katolików, głównie z Filipin, Indii, Bangladeszu i Sri Lanki. Nie bez znaczenia dla tej decyzji wydaje się także fakt złożenia przez kuwejckiego posła Osamę Al-Munawwarę w tamtejszym parlamencie projektu ustawy o zamknięciu wszystkich świątyń w kraju poza meczetami. Po fali krytyki propozycja ta została złagodzona jedynie do postulatu zakazu budowy nowych miejsc kultu innych niż meczety.
Bahrajn jest pierwszym państwem Zatoki Perskiej, który zezwolił chrześcijanom na budowę miejsc kultu. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzony do dziś przez kapucynów, powstał tam już przed II wojną światową. W 2008 roku króla tego kraju, Hamada ibn Isa al-Khalife, przyjął na specjalnej audiencji Benedykt XVI. Wtedy też władca zaprosił papieża do złożenia wizyty w Bahrajnie.
Przekonanie, że nadszedł w Kolumbii właściwy moment na podjęcie przez rząd rozmów z partyzantami wyraził kardynał Pedro Rubiano. Chodzi o negocjacje z rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii, najstarszą i największą rebeliancką grupą w tym kraju. Należy zrobić wszystko, by partyzanci zrozumieli, że powinni przestać szkodzić ojczyźnie. Zadaniem państwa jest pomóc im ponownie włączyć się w życie kraju, podkreślił Purpurat. Emerytowany ordynariusz Bogoty zapewnił także, iż Kościół katolicki będzie uczestniczył w procesie rozmów z wielkim szacunkiem i roztropnością.
Kardynał Antonio Canizares przewodniczył w Awili jubileuszowej mszy z okazji 450-lecia Fundacji Klasztoru Świętego Józefa. W 1562 roku Święta Teresa przeniosła się do niego z klasztoru Wcielenia i rozpoczęła wielką reformę Karmelu.
Ten dzień ma wielkie znaczenie. Jest to dzień radości, dziękczynienia i uwielbienia za wielkie dzieła, jakie wyszły z tego miejsca przez 450 lat. Święta Teresa lubiła przypominać psalm, który mówi: „Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę”. To miłosierdzie jest tak bardzo widoczne w życiu świętej. Nie chciała nic innego, jak tylko chwały Boga i zbawienia dusz, powiedział w homilii kardynał Antonio Canizares. Współczesne czasy nie są zbyt odmienne od wieku, w którym żyła Święta Teresa. Stąd prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wezwał karmelitów i karmelitanki, aby kroczyli drogą doskonałości wytyczoną przez mistyczkę z Awili i pomogli innym w odkryciu Boga. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Bóg sam wystarcza. Kardynał Canizares przypomniał też list papieża Benedykta XVI z okazji fundacji klasztoru Świętego Józefa. W mszy jubileuszowej udział wzięło wielu biskupów, kapłanów, karmelitów i karmelitanek, a także władze regionalne i państwowe, w tym minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Jorge Fernández Díaz. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Sekularyzacja stanowi największe wyzwanie stojące przed Kościołem w Australii i Nowej Zelandii. Jednocześnie w epoce nowych technologii i coraz skuteczniejszych technik komunikacji trzeba pamiętać, by z Ewangelią dotrzeć na odizolowane tereny wiejskie Papui Nowej Gwinei czy Wysp Salomona. Przed zbliżającym się rokiem wiary takie zadanie postawił przed sobą Kościół w tym odległym zakątku świata. Nowej ewangelizacji poświęcone było spotkanie Rady Episkopatów Federacji Biskupów Oceanii. W tym kontekście wskazano na konieczność zacieśnienia współpracy między kościołami lokalnymi. Zadanie to niełatwe, ponieważ wiele z nich rozsianych jest na wysepkach Oceanu Spokojnego.
Refleksje po wizycie patriarchy Cyryla I w Polsce i podpisanym przesłaniu do obu narodów, inicjatywy związane z rokiem wiary i dalsze prace nad dokumentem porządkującym zarządzanie finansami Kościoła. To główne tematy posiedzenia Rady Stałej Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze.
Spotkanie biskupów stanowiło okazję do rozmów o kolejnych etapach dialogu i perspektywach współpracy Kościoła prawosławnego w Rosji i katolickiego w Polsce. Istnieje wielka potrzeba kontynuowania tego dzieła pojednania, powiedział biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Episkopatu.
Pierwszym takim widzialnym znakiem będzie odczytanie we wszystkich kościołach, we wszystkich parafiach w niedzielę 9 września przesłania, które zostało podpisane.
Zdaniem arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Episkopatu Polski, ten historyczny dokument musi być urealniony teraz przez nas wszystkich w świetle wiary.
Bez tego rachunku sumienia na temat naszego myślenia, spojrzenia na te sprawy, tego urealnienia chrześcijaństwa naszego, naszej wiary, ten dokument będzie bez życia. Życie dadzą mu ludzie.
Dalej pracować będzie specjalna grupa robocza polskiego episkopatu, która wraz z grupą rosyjską przygotowywała wspólne przesłanie. Biskupi liczą także na częstsze spotkania wiernych obu kościołów, na przykład w Katyniu. Wyrażają też nadzieję, że w nowo wybudowanej tam cerkwi będzie możliwość wspólnej modlitwy przed kopią ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Wśród omawianych przez polskich biskupów tematów znalazły się także sprawy dotyczące zarządzania finansami diecezji. Powstaje specjalny dokument, który będzie regulował te kwestie, ale nie ma to związku ze zmianą sposobu finansowania Kościoła. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.